Dobra, możemy zaczynać. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu ochrzciliśmy 3 osoby. 2 można powiedzieć, że na wyznanie wiary, a jedną też na wyznanie wiary, ale nie własną. Własne. Co oczywiście? Ale wiecie, bo rodzice mu kazali tak powiedzieć. Dojdziemy do tego pytania, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli jeszcze pamiętacie, nie pamiętam kiedy była ostatnia katecheza, ale mówiliśmy o Wieczerzy Pańskiej, nie? A dzisiaj będziemy mówić o chrzcie, ze względu na to, że chrzest i Wieczerza Pańska to są właśnie te dwa, jakbyśmy powiedzieli, ustanowienia, sakramenty, zwał jak zwał, które w kościołach protestanckich pozostały w wyniku reformacji. Z jednej strony w kościele rzymskokatolickim w tym czasie mniej więcej też wykrystalizowała się nauka o 7 sakramentach. Z kolei kościoły wschodnie, czyli prawosławne, tak naprawdę nie mają tutaj zdefiniowanego tego. Jeśli ktoś czytał Dostojewskiego, zwłaszcza braci Karamazów, to wie, że dla prawosławnych w zasadzie cały świat jest sakramentem, nie? Czyli tą możliwością osobistego spotkania się z Panem Bogiem. Ale o prawosławnej dzisiaj nie będziemy mówić. Tak, to, że wszystko jest, to nie znaczy, że nie mają chrztu i wieczerzy. Mają jak najbardziej. Niemniej jednak, mówię, prawosławni nas nie interesują. Interesują nas dzisiaj przede wszystkim nauka o chrzcie w tradycji reformowanej, bo tak się składa, że jesteśmy w kościele reformowanym. Może kiedyś będziemy w innym, to będziemy inaczej mówić wtedy, nie? Może będziemy adwentystami, może świadkami Jehowy, ale póki co jesteśmy reformowani, więc tak mniej więcej musimy nauczać, jak Kalwin nauczał. Ale gwoli przypomnienia. Mówiłem wcześniej o środkach łaski. Jeszcze raz chcę przypomnieć, nie? Krótko na temat środków łaski, ze względu na to, że w tradycji reformowanej środkami łaski nazywa się co? 3 rzeczy, a w zasadzie 2. 2, a nawet 3. Tak po Salomonowemu się nazywa. No oczywiście zwiastowanie słowa. Dlaczego zwiastowanie słowa jest środkiem łaski? No bo w słowie Chrystusa spotykamy. Słowo, słuchanie słowa, oczywiście słowa Bożego, Ewangelii, jest tym, co wzbudza wiarę. Nie? List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Wiara jest ze słuchania. Nie, oczywiście nie słuchania czegokolwiek, ale tego konkretnego słowa. Słowa Ewangelii, słowa o Chrystusie. I to słowo wzbudza w nas wiarę. To słowo karmi naszą wiarę. Nie? I to jest, że tak powiem, do zaakceptowania praktycznie przez wszystkich, którzy się nazywają z tego czy z innego powodu protestantami. Ale dlaczego sakramenty, dlaczego chrzest i wieczerzę również nazywamy środkami łaski? Innymi słowy, czy w chrzcie i wieczerzy otrzymujemy, czy one działają podobnie do słowa? I czym są sakramenty? Nie śmiej się, bo wszyscy słyszą, jak się śmiejesz. W czym sakramenty są podobne do słowa? No, ze względu na to, że sakramentom zawsze towarzyszy słowo. Jeśli nie ma słowa, to nie ma sakramentu. Gdybyśmy, nie wypowiadając słowa, polali kogoś wodą, czy to byłby chrzest? Nie. Gdybyśmy, nie wypowiadając słowa, najedli się chlebem i opili się winem, czy to byłaby wieczerza? Nie. Zgadza się? To znaczy tak, to nie byłaby wieczerza pańska, nie? To nie byłaby komunia czy eucharystia, ale znów, ze względu na to, że ja nie chcę udawać się tą ścieżką. Pan mnie tutaj, że tak powiem, próbuje jak na nauczyciela zadziałać, w dygresję wpędzić. Słuchajcie, w pewnym sensie teologia reformowana jest podobna do teologii prawosławnej. W tym względzie, że według nauczania Kalwina Duch Święty jest tym, który przenika wszystko i ożywia wszystko. Świat przeniknięty i ożywiony przez Ducha i podtrzymywany w życiu, w swoim istnieniu przez Ducha w każdej chwili, nie? W związku z tym jest zwierciadłem chwały Bożej. Dlatego patrząc na świat, nie wiem, wyjdę na ogródek i o, zamiast muzyki disco polo słyszę ptaszki śpiewające, nie? Ta muzyka disco polo to jest jak ten, to czeluść piekła otwarta, nie? I demony tam. Ale nagle się zakrywa, zamyka i słyszę słowika śpiewającego, nie? I co? To jest po prostu słowik, który gdzieś tam, pewnie samiec, który odgania, co? Inne samce od swojego terytorium i przygania samice do swojego terytorium i nic więcej. Nie. Kalwin mówi, chłopaki, jak słyszycie... Kto to był? A, słowik. Jak słyszycie słowika śpiewającego nad polem, gdzieś w wiosenny poranek, to w pewnym sensie sam Pan Bóg do was przemawia przez niego. Nie? W pewnym sensie, zwróćcie uwagę na to. Duch Święty uzdalnia tego, ale to nawet nie chodzi o to, że tylko Duch Święty uzdalnia go do tego, to chodzi między innymi o to, że w tym śpiewie, w tym zwierzątku, w tym całym zestawieniu, nie? Pole, słowik, śpiew, słoneczko i tak dalej, to jest zwierciadło chwały Bożej. W tym Bóg nam to daje po to, abyśmy się cieszyli i radowali nim. Bogiem bezpośrednio, a nie tylko słowikiem. On jest posłańcem Boga do nas. To jest takie trochę jak Franciszek z Asyżu, nie? Ale słuchajcie, to jest kalwinizm, jeśli nie wiedzieliście. I w tym sensie kalwinizm jest podobny do prawosławia, nie? Ze względu na to, że tak jak Alosza mógł sobie pójść gdzieś tam pod wierzbę i poczuć ducha i spotkać się z Panem Bogiem, my jako jeśli jesteśmy prawdziwymi kalwinistami, to spędzimy o wiele mniej czasu rozprawiając na temat tego, jak Pan Bóg się cieszy, posyłając niemalże wszystkich ludzi, których stworzył do piekła, nie? Ale raczej rozmawiając o tym, w jaki sposób możemy zobaczyć Boga i spotkać Boga w słowiku na przykład, nie? To jest kalwinizm, jakbyście nie wiedzieli. 20 lat już jesteście kalwinistami, niektórzy z was przynajmniej powinniście wiedzieć. Ale także cały świat, całe stworzenie został po to stworzone, nie? Żebyśmy mogli cieszyć i radować się Panem Bogiem. Pan Bóg bowiem daje nam nie tylko to, co nam jest potrzebne i konieczne, żebyśmy nie zdechli, tak jakbyśmy byli w jakimś, nie wiem, gułagu, ale Pan Bóg daje nam o wiele więcej. Po co? Po to, abyśmy cieszyli się Jego dobrymi darami i w związku z tym chwalili Go. Po to świat został stworzony generalnie rzecz biorąc. Psalm 104, co mówi na temat wina? Po co Pan Bóg dał nam wino? Czy wino jest nam potrzebne do życia? Nie, bo o wiele łatwiej się upić wódką. Nie? Wino jest niepotrzebne nam do życia. A wino po co nam Pan Bóg dał? Żeby radowało nasze serce. Nie? To jest jeden z tych niezliczonych darów Bożych, które Bóg nam daje po to, aby rozradować nasze serce. I to jest kalwinizm, jakbyście nie wiedzieli. I w tym, w pewnym sensie kalwinizm jest podobny do prawosławia. W innych bardzo istotnych elementach się różni, ale w tym, ja bym powiedział, jest bardziej podobny do prawosławia niż być może nawet do luteranizmu. Ale o tym kiedy indziej. Udało ci się. Nie wiem już, o czym mówiłem. A, środki łaski. Więc w pewnym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że nawet ten słowik jest środkiem łaski. A jednak środkami łaski, żeby już tak nie rozmyć wszystkiego, nazywamy przede wszystkim słowo, a dla jasności w zasadzie tylko słowo i sakramenty. Bo jednak, choć Pana Boga możemy spotkać w słowiku i w jego śpiewie, to jednak w szczególny i wyjątkowy sposób spotykamy w jego słowie i w sakramentach. Ze względu na to, że to on ustanowił jedno i drugie. Nie? Głoszenie słowa to jest nakaz, przykaz. Prikaz. A druga rzecz, co on nakazał? Idźcie i co? Chrzcijcie i nauczajcie. Oczywiście oprócz chrztu mamy jeszcze wieczerzę, którą ustanowił. Wiemy, że to jest według apostoła Pawła, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Kiedy gromadzimy się jako Kościół, to po co się gromadzimy tak naprawdę? Czy po to, żeby wysłuchać kazania? To jest ciekawe, nie? Oczywiście słowo zawsze musi towarzyszyć sakramentom, więc nabożeństwo bez słowa nie jest nabożeństwem. Ale według Pawła nie tylko po to, żeby wysłuchać słowa się gromadzimy, ale gromadzimy się po to, żeby wspólnie spożyć wieczerzę pańską. Nie? To są szczególne momenty. Są tu osoby nieletnie, więc nie podam przykładu, który by to najlepiej ilustrował. Ale słuchajcie, mąż i żona. Resztę sobie dopowiecie. Ale jeszcze wam trochę powiem. Nie? Mąż i żona. Oczywiście jedzą śniadanie i co? Siedzą przy jednym stole, nie? Spotykają się, zgadza się? Trudno temu zaprzeczyć. Przynajmniej w przestrzeni i w czasie są razem. Czasami może nawet wymienią parę zdań między sobą, nie? Stara, jak dzisiaj, nie? Albo coś w tym stylu. Ale jeśli pójdą razem, nie wiem, na randkę do McDonalda, to niby to samo, a jednak coś innego, zgadza się? Są pewne spotkania między mężem i żoną, które, że tak powiem, są szczególne i wyjątkowe i zarezerwowane tylko dla nich. I bez tych szczególnych i wyjątkowych spotkań, że tak powiem, prędzej czy później małżeństwo się posypie. Choćby chodzili na randki do McDonalda codziennie, nie? Tak to działa. I podobnie to działa ze środkami łaski. Oczywiście, bez słuchania słowa, bez wieczerzy, z rozbiegu, z rozpędu, bylibyśmy jeszcze przez jakiś czas takimi chrześcijanami, nie? Lepszymi czy gorszymi, bardziej gorszymi niż lepszymi. Ale z czasem byśmy się wypalili, nie? Ze względu na to, że no fajnie jest pójść do McDonalda na randkę, nie? Ale jeszcze fajnie jest zrobić coś innego. Dla mistyków tak naprawdę nie ma absolutnej różnicy, gdzie i jak spotykamy Pana Boga. A tak naprawdę dla mistyków najlepsze jest, pewnego rodzaju mistyków, ale tak trochę uogólniam. Są dobrzy i źli mistycy, jak zwykle, nie? Ale tak naprawdę nie ma różnicy między czym? Kazaniem i śpiewem kanarka. Nie kanarka, to był kanarek? Słowik. I śpiewem słowika. Tak naprawdę nie ma różnicy między czym? Między, nie wiem, spożywaniem jakiegoś czerstwego chleba albo może nawet wielkiej uczty, a spożywaniem chleba i wina w czasie Wieczerzy Pańskiej, nie? Nie, jednak Chrystus uczynił różnicę i w związku z tym my też powinniśmy czynić tę różnicę. No dobrze, ale jak to działa? Co tak naprawdę się dzieje szczególnego? W Słowie Chrystus sam do nas przemawia. To jest ciekawe i obraźliwe jednocześnie. To jest test na to, czy jesteście... Kolejny, drugi test, czy jesteście prawdziwymi kalwinistami, nie? Pierwszy to był to, czy słyszycie głos Boga, czy czujecie miłość Ojca, gdy spotkacie kanarka, nie kanarka, słowika na polu, rano, wiosną. No to nie będzie skowronek. O skowronka mi chodziło od samego początku. A drugi test to jest taki. Janek, dzieci ci krzyczą.
Tak.
Uspokój je.
Idź stąd.
A drugi... Bo to jest polsko-kmerska rodzina. Idź stąd. Czy musisz jeszcze walnąć czymś dla lepszego skutku? O czym ja mówiłem? Jaki jest drugi test na kalwinizm?
Czy skowronek?
A, właśnie. Niemniej, wiem, już sobie przypomniałem. Te dzieci kmerskie mnie rozproszyły. Słuchajcie. większość reformowanych wyznań wiary, na przykład belgijskie wyznanie wiary, stwierdza coś takiego, że kazanie, w kazaniu Bóg sam do nas przemawia. Dlatego kazanie, wykład słowa możemy nazwać Słowem Bożym. Słuchajcie, kiedy raz jeden z moich przyjaciół wieloletnich coś takiego powiedział w kościele reformowanym, połowa ludzi się na widowni zgorszyła, a po pół roku już ich nie było w kościele. Bo powiedzieli, ale jak ty możesz powiedzieć, nazwać swoje słowa słowami Boga? A jednak, na przykład pan Bullinger, jakiś tam Gajde, coś tam, tak mówią, nie? Wykład słowa jest jak Słowo Boże. Dobre pytanie, nie? Lepiej zamiast się obrażać, to lepiej zapytać. Z drugiej strony...
Wina nikt nie zostawia. Ja też nie wiem. Normalnie wszystkich pomocy pedagogicznych nie ktoś pozbawił.
Gdybyśmy wzięli ten kawałek chleba, który jemy. Z jednej strony nazywamy go ciałem Chrystusa. Wino nazywamy krwią Chrystusa. Czy one są, czy nie są? I tak i nie. I tak i nie.
No jak? Nie.
Są wciąż zwykłym chlebem i zwykłym winem, nie? Nie zmieniają smaku, nie zmieniają substancji swojej. Fizycznie absolutnie nic się w nich nie zmienia. A niemniej jednak nazywamy je ciałem i krwią Chrystusa. Woda, przy pomocy której udzielamy chrztu, jest wodą, która co robi? Zmywa nasze grzechy. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście to, że dzisiaj wyznaliśmy w wyznaniu wiary co? I wierzę w co? W chrzest na odpuszczenie grzechu. Słuchajcie, jak to jest możliwe, żeby woda odpuszczała grzechy? Widzicie tutaj? To jest dokładnie to samo, z czym mamy do czynienia w przypadku tekstu pisma, a kazania. Mamy tu coś, co niektórzy nazywają paralelizmem sakramentalnym. Ze względu na to, że dwie rzeczy, znak i to, co on oznacza, są tak ściśle z sobą powiązane, że tworzą całość. Wciąż możemy rozróżnić między nimi, ale nie powinniśmy i nie możemy nigdy rozerwać ich. Rozumiecie, o co chodzi? To tak trochę jak, nie wiem, to nie jest analogia. Może to jest analogia, ale niedoskonała, nie? To tak jak, dobra, ktoś powie, że pracuje na komputerze. No i taki nie, bo na czym tak naprawdę pracuje? No nie, no ale... Jest jakiś, zobaczcie, nie jest software i hardware, zgadza się? To razem nazywamy komputerem. Chociaż w sensie ścisłym komputerem jest co? Jest tylko ta skrzynka, która jest sama w sobie przydatna najwyżej do czego? Żeby kogoś w łeb nią zdzielić, nie? I nic więcej. Albo pod stół, pod nogę postawić, jak jest jedna krótsza. To, co ożywia, to hardware. Tym, co ożywia to hardware, jest co? Software, czyli oprogramowanie. Nie? Oddzielimy jedno od drugiego. Mamy martwą, z jednej strony pustą rzecz, a z drugiej strony coś, co w pewnym sensie, zwróćcie uwagę na słowa, w pewnym sensie, przez analogię moglibyśmy nazwać czymś duchowym, nie? Eterycznym, ulotnym. Nie? Te dwie rzeczy muszą się spotkać z sobą, żeby to zafunkcjonowało i zadziałało. Znów, w pewnym sensie, nie? Przez pewną analogię. To nie jest tak, że to się przekłada jeden do jeden na drugie, nie? Ale mniej więcej tak funkcjonują sakramenty i mniej więcej tak funkcjonuje głoszenie Ewangelii. Janek, słyszałeś? Nie słyszałeś.
Tego nie słyszałem.
Że w kościele katolickim niestety używają systemu Windows w tej sferze duchowej. A my czego używamy? Linuxa. Słuchajcie, my używamy Linuxa. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Ale Linux używają tylko najinteligentniejsi ludzie na świecie. Zgadza się? Mam rację? A słuchajcie, a kto używa systemu Apple'a? Kto używa iOS'a? Lemingi. Ups. Nie będziemy udawać się tą drogą. Ale zwróćcie uwagę na to, jak wielu wyborców Platformy Obywatelskiej używa iOS'a, a jak mało ich używa Linuxa. Dobra. Więc mamy rzecz. Nie? Mamy znak. Mamy pieczęć, któremu towarzyszy słowo zawsze i koniecznie, i które te one oba, i słowo, i ten znak, i ta pieczęć są tak nierozerwalnie z tym, z tą rzeczywistością, której są posłannikami, albo na którą wskazują, że nie jesteśmy w stanie tego rozdzielić. Nie? Ale co jest tą duchową rzeczywistością, która jest jakby na stałe zlana z tymi elementami, nie? Ze słowami kaznodziei, z wodą chrztu, czy też z chlebem i z winem eucharystycznym. Co jest tym drugim elementem? No bo znaki... Słuchajcie, duch jest zawsze klejem. Duch jest zawsze tym, który wiąże. Nie? Duch jest zawsze tym, który pośredniczy. Oczywiście ożywia, nie? Ale Augustyn Święty nazwał ducha miłością Boga. Nie, żeby chciał go pozbawić jego osobowości czy osobowego charakteru, ale ze względu na to, że duch jest zawsze tym. Nie? Duch jest schwatką. Nie? W tym sensie, że on zawsze łączy. Więc duch jest w tym wszystkim oczywiście obecny. Duch jest tym, który to łączy. A co duch połączył, to człowiek nie jest w stanie rozłączyć. Ale z czym łączy te znaki? Co jest tą rzeczywistością? No kim się karmimy, spożywając chleb i wino eucharystyczne? Chrystusem, samym Chrystusem. Nie, a dokładnie się karmimy Jego zmartwychwstałym życiem. Prawosławni, gdzie umieszczają to? Co dla prawosławnych jest tym kontenerem zmartwychwstałego życia Chrystusa? Czy też życia zmartwychwstałego Chrystusa? Na przykład ikony, nie? Ze względu na to, że poprzez nie te energie boskie są nam udzielane. A u katolików rzymskich? No, chleb eucharystyczny, nie? Po przemienieniu, ale również na przykład obrazy w podobny sposób. A zwłaszcza relikwie, nie? One są nazwane tymi zbiornikami, kontenerami, magazynami łaski Bożej, która jest nam udzielana przy ich pomocy. Różnica między tym podejściem a kalwińskim czy reformowanym nie jest taka, że my zaprzeczamy, że rzeczywiście sam Chrystus się nam udziela. Że On udziela nam swojego zmartwychwstałego życia, dzięki któremu karmimy się ku wieczności, ku życiu wiecznemu. Nie temu zaprzeczamy, ale raczej mówimy o czym? Nie tyle, że czy to woda, czy chleb, czy wino, czy kazanie jest kontenerem, w którym Bóg umieścił, nie wiem, tą siłę życiową, łaskę swoją, czy też jakąś boską energię. Nie? To nie są kontenery, ze względu na to, że jeśli uznamy to za jakieś naczynia, to bardzo blisko dojdziemy do tego, że no... Słuchajcie, stoi flaszka wina w domu i każdy się może jego napić, zgadza się? I ten właściciel, i jego goście, i złodziej, który w nocy przyjdzie. Nie? To nie do końca jednak tak działa. Gdzie mam coś o tym? Sam Chrystus przychodzi do nas i On sam siebie nam karmi. Ze względu na to, że w pewnym sensie, gdy mówimy o środkach łaski, musimy pamiętać, że to jest pewne uproszczenie. Bo tak naprawdę otrzymujemy nie tyle łaskę, spożywamy i przyjmujemy nie tylko tyle łaskę, ale samego Chrystusa. Nie? Jesteśmy przez chrzest, jesteśmy nie tylko i wyłącznie, zaraz może kiedyś do tego dojdziemy, nie? Co to znaczy oczyszczenie z naszych grzechów, ale przede wszystkim jesteśmy związani z Chrystusem, z Jego ciałem, z Kościołem. Nie? Chrystus sam całego siebie nam udziela. I gdy mówimy o łasce, to jest taka figura stylistyczna, nie? Gdzie mówimy o pewnej części, która reprezentuje nam całość. Jest to jakiś polonista między nami? Jak ona się nazywa? Synek Docha? Janek, to jest synek Docha? Nawet Janek nie wie.
Nie wiem.
A więc może być synek Docha, skoro nikt nie wie.
Ale teraz...
Jak działa synek Docha? Podajcie mi przykład. Kiedy część tak naprawdę oznacza całość. Co? Ale wyjaśniłeś nam. Słuchajcie, jeśli ktoś mówi, że siedzi za kółkiem, to co to znaczy? Czym jest to kółko? Dobra, za kierownicą, żeby było jaśniej. Czym jest ta kierownica? Wyobrażamy sobie gościa, który po prostu siedzi i trzyma kierownicę i nic więcej? No nie, kierownica oznacza w tym momencie co? Cały samochód. Zgadza się? I podobnie jest, kiedy mówimy o środkach łaski. Ta łaska tak naprawdę jest synek dochą, jeśli tak to się nazywa, która co robi? Która oznacza całość. A tą całością jest co? Jest Chrystus, żywy i zmartwychwstały. A nie tylko łaska. Ze względu na to, że w oderwaniu od Niego nie ma absolutnie żadnej łaski. Zgadza się? Łaska nie jest czymś, co moglibyśmy otrzymać w oderwaniu od Chrystusa. Dlatego, nie? Mówimy o tym, że sakramenty są tymi miejscami szczególnego spotkania z Chrystusem. Ponieważ tak, ten... Co to było? Skowronek? Słowik? Sobie śpiewa. Tak, on jest zwierciadłem chwały Bożej. A jednak nie mówimy w przypadku tego skowronka z takim zjednoczeniem, jak w przypadku czy to kazania, czy to sakramentów, nie? Coś mi się tu dzieje z telefonem. Głupiego. Dobra. A, bo to nie mój telefon. Kiedy mówimy o realnej obecności Chrystusa, znaczy tak, kiedy mówimy o duchowej obecności Chrystusa, czy to w wodzie chrztu, czy w chlebie i winie eucharystycznym, to co tak naprawdę mamy na myśli? Widzicie, to słowo duchowy często jest niezrozumiałe. Dlatego, że dla nas duchowe często oznacza co? No takie mniej konkretne, tak? Mniej realne. Czytałem niejedną książkę i to napisaną przez reformowanych teologów, którzy mówili, że no Chrystus jest obecny nie w sposób realny, ale w sposób duchowy. Ale czy mieli rację? Czy to, co duchowe, jest mniej realnym? Nie, to jest myślenie oparte na kreskówkach. To do tego kiepskich kreskówkach, nie? Że duch, jak ten duch się nazywał? Kacper, tak? Jest mniej realny niż co? Niż ci, których on straszy. Czy co on robił? Nikt nie ogląda już więcej. Ale nie, w Piśmie Świętym to jest coś całkiem innego. Duch jest o wiele bardziej realny niż materialna rzeczywistość. Zgadza się? Więc święty Tomasz z Akwinu nie musiał konstruować swojej teorii obecności Chrystusa w taki sposób, jak to skonstruował, po to, żeby dojść do realnej obecności Chrystusa. Nie? Calvin i inni teologowie reformowani udali się tu inną drogą, wychodząc z założenia, że duchowa obecność jest o wiele bardziej realną obecnością niż cielesna, niż fizyczna. Nie? I w ten sposób Chrystus jest obecny. Innymi słowy, jest związany. Ale ponieważ ani woda, ani chleb, ani wino nie są tymi zbiornikami zawierającymi jakąś abstrakcyjną łaskę, ale tak naprawdę Chrystus przez Ducha wiąże się z nimi, to znaczy, że dlatego to jest szczególne spotkanie z Chrystusem, dlatego Chrystus w szczególny sposób przez nie działa. I dlatego spotykamy samego Chrystusa i w wodzie chrztu, i w chlebie, i w winie eucharystycznym, tak jak spotykamy samego Chrystusa w kazaniu. Ja wiem, jest pytanie, a co jeśli kazanie jest głupie po prostu? Słuchajcie, takiego kaznodzieją Pan Bóg prędzej czy później rozliczy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że każdy Kościół powinien dbać o to, żeby kazania jednak głosili ludzie nie najgłupsi w towarzystwie może, nie? Ale najmniej ograniczeni umysłowo. Zgadza się? Po to są na przykład wymogi, żeby zostać pastorem w Kościele. Ktoś taki nie może być takim socjalistycznym kim? Oficerem, nie? Którego bardziej chęć szczera zrobiła oficerem niż co? Niż matura. Nie, nie jesteśmy bolszewikami. Kościół zawsze mówił, że no, jeśli ktoś chce wykładać, Kościół, Pismo mówi, nie? Jeśli ktoś chce wykładać i głosić słowo, no to musi coś wiedzieć, coś umieć, się wysłowić na przykład i co? No i koniec końców być człowiekiem w miarę jakiegoś normalnego charakteru jeszcze. Zgadza się? Słucham? Jeśli ma to jedną. Naraz. Słuchajcie, o kochankach nie mowa, nic, nie, głupi kawał. Dobra, słuchajcie, obudziliście się. Więc tak, to jest trochę powiązane to pytanie z innym pytaniem, a mianowicie, no dobrze, ale załóżmy, jest Kościół niby chrześcijański, ale pastor czy kapłan czy ksiądz udzielający chrztu albo sprawujący wieczerze jest pijakiem, łajdakiem i złodziejem. Oczywiście, po pierwsze, taki człowiek nie powinien piastować urzędu być może w Kościele, a jeśli już piastuje, nie? Załóżmy, złożyło się tak, że byliśmy mali, niemowlętami, rodzice przynieśli nas do takiego kościoła i taki pijak, łajdak i złodziej ochrzcił nas. Nie. Mój wujek był pijakiem, ale nie był złodziejem. I co wtedy z tym naszym chrztem? To tak trochę jak kiepskie kazanie, nie? Niby nie powinno mieć miejsca, ale jak już ma miejsce, oczywiście Kościół powinien zareagować, zdjąć kogoś takiego z urzędu i tak dalej, ale czy ten chrzest jest ważny, czy nie? Nie, jest ważny, ze względu na to, że to nie tyle ten człowiek, który leje wodę, jest tak naprawdę narzędziem, nie? A Pan Bóg używa różnych narzędzi. W księdze Habakuka prorok się zastanawia, ale Panie Boże, jak Ty możesz posługiwać się na przykład Chaldejczykami jako narzędziem Twojego sądu na nas, Żydach, skoro Chaldejczycy to są normalnie szuje gorsze od nas. Nie? A Pan Bóg mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I koniec. Więc Pan Bóg może, nie? Ze względu na to, że to nie, nazwijmy go kapłan, żeby było tak wzniośle, to nie kapłan tak naprawdę chrzci, ani udziela nam wieczerzy, ale kto? Chrystus. To jest Jego stół. On Go zaprasza. To jest Jego woda. Nie? To w imię Ojca i Syna i Ducha jesteśmy chrzczeni. Była swego czasu, w czasach między innymi świętego Augustyna, właśnie taka kontrowersja, która podzieliła Kościół. Byli tak zwani panowie donatyści się nazywali, którzy twierdzili, to było po okresie prześladowań, w wyniku którego wielu kapłanów zaparło się wiary. I potem zrodziło się pytanie, ale czy w związku z tym chrzty na przykład, których oni wcześniej udzielili, są ważne, czy nie? Ba, czy taki człowiek może kiedykolwiek wrócić do posługi? Nie? I wtedy między innymi święty Augustyn powiedział, że ale słuchajcie, tak naprawdę ci ludzie są narzędziami. Tak, naszą jako Kościoła odpowiedzialnością jest to, żeby to byli jak najlepsi, jak najbardziej adekwatni ludzie, Ale z drugiej strony nie zapominajmy o tym, że no to nie Ziutek czy Janek udziela nam chrztu. Nie? Tak naprawdę chrzest jest chrztem niezależnie od tego, czy go udzieli, nie wiem, Franciszek, papież, czy ja choćby, nie? Albo z drugiej strony to. Jak wy powiecie, taki najgorszy z najgorszych już pastorów, jakiego znacie. Nie bójcie się. Nie ma różnicy, nie? Dlatego, że to Chrystus sam to czyni. To jest tak zwane, to obecność Chrystusa, nie? Przez Ducha, która jest jak najbardziej realna, nazwana jest zjednoczeniem albo unią sakramentalną, nie? To jest taki techniczny termin, jakby ktoś z was kiedyś zapytał. Znak i to, na co on wskazuje, czyli desygnat, są zjednoczone w sakramentach właśnie ze względu na przez Ducha i ze względu na Ducha. Więc ta duchowa obecność jest jak najbardziej realna. Ale z drugiej strony to oznacza, że woda chrzcielna po ceremonii staje się na powrót zwykłą wodą, nie? Duch tak jak zjednoczył, taki odjednoczył. Podobnie chleb, podobnie wino. One nie pozostają na zawsze ciałem i krwią Chrystusa. Dlatego możemy chleb rzucić, nie wiem, ptaszką na pożarcie, a wino dzieciom do wypicia. Dlaczego nazywamy sakramenty znakami i pieczęciami? Już trochę o tym mówiliśmy, ale uzupełnię to. Bo to jest standardowo. Standardowo w księgach wyznaniowych, reformowanych i chrzest, i wieczerza są nazywane znakiem z jednej strony, a z drugiej strony rękojmią. Z tego względu, że Paweł w liście do Rzymian w 4 rozdziale, 11 wersecie, pisząc o obrzezaniu, mówi tak. I otrzymał Abraham, oczywiście, znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Nie? To jest język zapożyczony bezpośrednio od apostoła Pawła. Znak i pieczęć. I tak naprawdę ten werset bardzo dużo mówi nam na temat tego, jak funkcjonują sakramenty. Nie w tym przypadku, ze względu na to, zdradzę trochę tego, o czym będziemy mówić za tydzień, nie? Ale ze względu na to, że jednak między obrzezaniem a chrztem zachodzi jakiś związek, nie? O tym powiemy więcej. Tak naprawdę to jest jakby znów szczyt góry lodowej. Nie? Za tym się kryje o wiele więcej. To nam wyjaśnia, nie? Jak to obrzezanie, ten sakrament Starego Przymierza funkcjonował i czym był? Znak i pieczęć. I co ciekawe, był znakiem było obrzezanie, nie? Który przypieczętowywał co? Usprawiedliwienie z wiary. Ciekawe, to już a propos dyskusji na temat chrztu i tego, kogo chrzcić. Zwróćcie uwagę, że obrzezanie jest nazwane tym, czym moglibyśmy nazwać także chrzest. Znak i pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Zgadza się? I teraz zadajcie sobie pytanie, no dobra, ale po jakie licho w związku z tym oni obrzezali chłopców, każdego chłopca 8 dnia po jego narodzinach? Nie? To jest intrygujące pytanie, które powinniśmy sobie zadać, ale o tym za 2 tygodnie. Nie, za tydzień, za 2 tygodnie mnie nie ma, ani za 3 mnie nie ma. Słuchajcie, to jest tak. Słowo przychodzi jako pierwsze. To jest słowo obietnicy. Sakramenty zawsze są jakimś dodatkiem do słowa. Bez słowa nie ma sakramentów. I one, po co nam Bóg dał, skoro Jego słowo jest pewne i niezawodne, po co otrzymaliśmy jeszcze sakramenty? O, z wielu różnych powodów, ale jednym z nich jest to, że Pan Bóg tak naprawdę, czy słyszeliście kiedyś o zasadzie dwóch świadków? No to jest biblijna zasada sprawiedliwości. Nie może, nikogo nie można na przykład skazać na podstawie jednego tylko świadectwa. Zawsze jest potrzebne co najmniej dwóch świadków. Chrystus przyszedł, złożył świadectwo, ale od razu tych Żydów, którzy go zabili, nie zabił. Tylko co zrobił? Posłał drugiego świadka, którym był kto? Duch Święty, który przemawiał przez apostołów, którzy głosili generalnie to samo, co Chrystus, czynili cuda większe niż on. Oni przez 40 lat składali drugie świadectwo. I dopiero tych Żydów, którzy nawet tego drugiego świadectwa nie przyjęli, ale je odrzucili, dopiero wtedy przyszedł do nich z mieczem w ustach. Nie? Dwóch świadków, to jest zasada. I Pan Bóg sam stosuje się do tej zasady. Przeczytam wam jeden fragment. Tylko gdzie on jest? A, list do Hebrajczyków, 6 rozdział. W 13 wersecie czytamy, gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na samego siebie. Znów mamy dwie rzeczy, nie? Bóg daje obietnicę, a potem jeszcze przysięga. Jakby obietnica to było za mało. A potem w 17 wersecie czytamy, również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą, aby przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Czyli słowo jest wiarygodne, niezawodne i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego Bóg daje nam drugą rzecz, nie? Przysięgę, która jest także niezawodna i tak dalej, i tak dalej. To tak jakbyśmy mieli wyprodukować, nie wiem, wałek korbowy i obliczyli, że wystarczy, że będzie miał średnicę jaką? 10 centymetrów. Ale żeby on się naprawdę nigdy nie urwał, to średnicę zrobimy jaką? O, widzicie? Dlatego się należy uczyć matematyki. Nie? Tak? Tak. Dwóch świadków. Jeden już by wystarczył, ale Bóg zawsze daje nam drugie świadectwo. I tym drugim świadectwem, które ciekawe, bo według listu do Hebrajczyków jest równie niezłomne jak to pierwsze, są właśnie te znaki, których Bóg nam udziela. W wodzie chrztu i w chlebie i w winie eucharystycznym. To jest potwierdzenie tego, co wcześniej powiedział nam w swoim słowie. Nie? Dlatego mamy dwa świadectwa. Dlatego to jest znak i pieczęć. Nie? Znak, który wskazuje nam na pewną rzeczywistość, a pieczęć, która nam potwierdza obietnicę. Bóg zawsze tak działał. I do tej pory działa. I on działa w naszym życiu, życiu Kościoła właśnie w ten sposób, że tym drugim świadectwem jest woda chrztu, nie? Która wskazuje na to, że Bóg przyjmuje nas, adoptuje nas do swojej rodziny jako swoje dzieci i od tej pory mamy prawo modlić się do Niego modlitwą Ojcze Nasz. Nie? A z drugiej strony, nie? Chleb i wino to jest znak tego, że no, jesteśmy zjednoczeni ze zmartwychwstałym Chrystusem i z Niego bezpośrednio czerpiemy nasze soki życiowe, czy siły życiowe. Tak to funkcjonuje. Nie? Dlatego Calvin mówi, dlatego te znaki nigdy nie są ani niepotrzebne, ani nie są puste, ani nie są jakby jakąś ozdóbką. Nie? Są czymś, czego tak naprawdę my potrzebujemy. Skoro Abraham potrzebował nie tylko słowa obietnicy, ale jeszcze przysięgi, w której Bóg przysiągł na samego siebie, to tym bardziej my. Dlaczego? Bo jesteśmy słabi. Nie, bo słowo samo nam nie wystarczy. Potrzebujemy coś jeszcze, oprócz słowa. Słuchajcie, znów, to pewnie trzeba by przeprowadzić jakieś badania socjologiczno-psychologiczne, ale niestety doświadczenie wskazuje na to, że ludzie, którzy myślą, że słowo im wystarczy, prędzej czy później dochodzą do jakichś dziwnych wniosków, zaczynają chodzić jakimiś dziwnymi ścieżkami, nie? i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Bóg dał nam te znaki jeszcze z wielu innych rzeczy, nie? I na tym dzisiaj zakończę, a za tydzień przejdziemy już do samego konkretnie chrztu. Czym jest, znaczy w znacznej mierze już powiedziałem, czym jest, ale przejdziemy do takich kwestii jak dlaczego tak, a nie inaczej go sprawujemy, dlaczego dzieci, a nie tylko dorosłych, i tak dalej, i tak dalej. No i dopowiemy więcej, czym jest. Ale na zakończenie, co ja chciałem powiedzieć na zakończenie? Co ja przed chwilą powiedziałem? A, że coś jeszcze jest, nie? Słuchajcie, o ile woda jest czymś naturalnym, zgadza się? Występującym w przyrodzie. Ale mimo to, to jest ciekawa rzecz, nie? Że właśnie bez wody nie bylibyśmy w stanie sprawować jednego z dwóch sakramentów. To przypomina nam o czym? Chociażby o tym, nie oczywiście woda, źródło życia i tak dalej, o tym mówiliśmy, ale to oznacza, że kult Kościoła, nie? Nabożeństwo, życie liturgiczne, duchowość nasza jest nierozerwalnie związana z czym? Z naturą, z przyrodą. Nie? Zresztą świata, który Pan Bóg stworzył. Więc to nie jest tak, że duchowość prawdziwa, pobożność zabiera nas ponad obłoki. Nie, bo tam nie znajdziemy wody potrzebnej do chrztu. Może byśmy skropilili, nie, te obłoki. Może byście je się jakoś dało. Ale obłoki są częścią jednak ziemi, na której żyjemy. Ale chleb i wino eucharystyczne. Zobaczcie, tu już nawet nie wiążą nas one z czym? Z przyrodą. Ale wiążą nas z czym? To oznacza, że nie tylko bez kontaktu z przyrodą nie bylibyśmy w stanie mieć normalnego życia kościelnego, kultu, ale chleb i wino czym są? Nie są naturalnymi produktami. Matka natura je w nas w nie zaopatruje. Zła to matka, bo nie daje nam ani chleba, ani wina. Zgadza się? Skąd bierzemy chleb i wino? Z pracy ludzkich rąk. Chleb i wino są wyrobem czego? Produktem czego? Kultury. Zgadza się? Zobaczcie, więc to, że to jest chleb i to, że to jest wino, to oznacza, nie tylko przypomina nam, że żyjemy w świecie, w którym musimy pracować, ale to oznacza, że tak naprawdę kultura jest nie tylko z jednej strony potrzebna do sprawowania kultu, ale z drugiej strony kult, tą kulturę, tą naszą codzienną pracę uświęca, nie? Sprawia, że również nasza codzienna praca może być śpiewem tego skowronka, nie? Czymś, w czym jest obecny Duch, przez co Bóg objawia swoją chwałę, nie? Ale dobra. Janek mógłby powiedzieć. Oliwa też nie występuje. Oliwa zwróci uwagę na to, że to jest produktem kultury. Mógłby powiedzieć, zjedźcie se oliwki, dwa w jednym, nie? A jednak tak nie zrobił. Ale słuchajcie, to już jest 48 minuta katecheza. Tak, jest godzina 12:23. Już koniec. I tak wszystkiego wam nie powiem. Nie jesteście w stanie przyjąć, pojąć. Byście się przyjedli. Dobra, dziękuję za uwagę. Za tydzień będziemy kontynuować, za tydzień skończymy kwestię już tych sakramentów nieszczęsnych, a jak wrócę, potem dwie niedziele mnie nie ma, ze względu na to, że będę odwiedzał nasz zaprzyjaźniony kościół w Tokio. Benzedek był mniej więcej rok temu tutaj u nas, nie? I też z powodu maratonu się spóźnił na własne kazanie. To jest ten człowiek i ten kościół. Jak wrócimy, resztę maja spędzimy na rozmowach na temat tego, czym tak naprawdę jest Kościół w związku z tym w teologii reformowanej. Mam nadzieję, że to szybko nam się uda zaliczyć, ponieważ przed wakacjami musimy jeszcze coś powiedzieć na temat reformacji. Gdzie? W Polsce. I egzamin. Dziękuję.